Będę czytał słowo z Ezechiela 33 rozdziału, 30 wersetu do 33. Ezechiel 33 rozdział od 30 wersetu. A o tobie, synu człowieczy, twoi rodacy rozprawiają pod ścianami i w drzwiach domów, mówiąc jeden do drugiego, brat do brata: Nurze, chodźcie i słuchajcie, co za słowo wychodzi od Pana. I przychodzą do ciebie gromadnie, jak lud na zgromadzenie. Siadają przed tobą, słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują. Bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. I oto ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują. A gdy to się spełni, a spełni się niechybnie, wtedy poznają, że prorok był wśród nich. Stare powiedzenie ma rację, kiedy mówi, że poufałość rodzi lekceważenie. Muszę wam powiedzieć, że sługa Boży ciągle musi uważać na ten niebezpieczny hazard swojego przeznaczenia w życiu odnośnie służby, tak żeby owce w owczarni pańskiej nie nazwały go snobem, który się od nich oddziela, odsuwa. Tak, aby on nie był w wielkim dystansie do nich, aby nie był gdzieś, że trzeba się z nim umawiać, gdzie trzeba z nim przez kogoś innego, pośrednika, dochodzić. Ale również równym niebezpieczeństwem jest zbytnia poufałość. Kiedy on lub owce mówią, co się żywnie podoba, postępują jak chcą, z lekceważeniem postępują z nim i lekceważąco się o nim wypowiadają. Kiedy poufałość, kiedy takie rzeczy przychodzą na zgromadzenie, chcę wam powiedzieć, służba takiego sługi Bożego jest skończona wśród nich. Jest to głos poufały, który nie akceptuje już dłużej Bożego Słowa, tylko zawsze to jest Jego Słowo, a On tak sobie powiedział. Moi drodzy, jest niebezpieczne, kiedy właśnie Słowo Boże traci swoją efektywność na ludzie Bożym. Jest to bardzo niebezpieczne, kiedy Słowo Boże nie ma swojej mocy właśnie przez takie zachowanie. Wiecie, że Ezechiel jest jednym z największych proroków Starego Testamentu, jednego z największych proroków w historii. Czytaliśmy ten fragment, ja chciałbym przeczytać ten fragment troszeczkę innego tłumaczenia, aby nam przybliżyć to, co tu jest powiedziane. Synu człowieczy, twój lud szepcze za twoimi plecami. Rozmawiają o tobie w swoich domach, szepczą o tobie w drzwiach, mówiąc: chodźmy, zabawmy się, posłuchajmy, co mam nam do powiedzenia od Pana. A więc przychodzą, tak jakby byli szczerzy, i siadają przed tobą i słuchają, ale wcale nie mają żadnej intencji robienia tego, co im mówisz. Mówią bardzo słodko, opowiadają z wielką miłością o Panu, ale w ich sercach jest miłość pieniądza. Ezechielu, bardzo ich zabawiasz. jak ktoś, kto śpiewa miłosne pieśni z pięknym głosem i wspaniałym instrumentem, na którym grasz. Słuchają tego, co mówisz, ale nie zwracają uwagi na to, co mówisz. Ale kiedy te wszystkie straszne rzeczy dzieją się im, o których mówiłeś, wtedy poznają, że prorok był wśród nich. Drodzy bracia, drogie siostry, nie chciałbym, żeby to się stało tutaj w tym zgromadzeniu. Nie chciałbym, żeby komuś z was to się przydarzyło. Cieszę się, kiedy widzę osoby, kiedy ich serca są poruszane przez Ducha Świętego. Widzę, jak ich życie się zmienia, jak wzrastają w łasce, jak wzrastają w poznaniu Pana. Ale moi drodzy, jestem również świadomy tego, że są wśród nas osoby, o których mówi werset 31. Przypomnę. Siadają przed Tobą, słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują. Według nich nie postępują. Moi drodzy, to co mają takie osoby, to po prostu pusty fach chrześcijański, puste brzmienie słowa chrześcijanin. Nie ma rzeczywistości. Nie ma życia Ducha Świętego. Nie ma pracy łaski w ich sercach. To samo mówił Pan nasz Jezus Chrystus w Mateusza 15 rozdziale. Dobrze mówił o was Izajasz, kiedy mówił, że czcicie mnie ustami, ale wasze serca są daleko ode mnie. Moi drodzy, tak było za dni Pana Jezusa. Tak samo było za dni Ezechiela. I tak samo jest za dni 21. stulecia i tego Kościoła, który jest i dzisiaj. Mnóstwo religii mamy dzisiaj. Mamy mnóstwo chodzenia do Kościoła i działań i różnych rzeczy, które się robi w Kościele. Ale nie ma mocy. Nie ma ognia. Nie ma gorliwości. Nie ma rzeczywistości. I nie ma serca, moi drodzy. Wszystko jest. Ale tych elementów, które są potrzebne w Kościele, nie ma. Ludzie są zadowoleni z siebie. Słuchają Ezechiela. Ale to wszystko, co robili, tylko słuchali. Tylko wszystko, co robili, to tylko słuchali. Tak, chcieli Boga, ale na swoich własnych warunkach, na swoich zasadach. Tak będzie to się działo, jak my chcemy. My chcemy Boga, ale musi być ten Bóg taki, jak my chcemy. Moi drodzy, wiecie, kogo mi przypomina Ezechiel tutaj w tym fragmencie, którym czytamy? Czytaliśmy tutaj o tym, że Ezechiel śpiewa i gra pięknie. Pamiętacie, kto tak pięknie śpiewał i grał? Dawid. Młodziutki Dawid. Oto Saul, król Saul z Kiszu. Ten wielki Saul. To namaszczenie, które miał. Duch Święty, którego miał. Odeszło. A to, co zostało, to zły duch, który go gnębił. Moi drodzy, to zostało, to tylko zły duch. A więc ludzie wokół niego pomyśleli, no trzeba kogoś namaszczonego wziąć. Kogoś, kto pięknie śpiewa o Bogu i kto pięknie gra. A więc poszli do Dawida, o którym wiele ludzi mówiło, że jest wspaniałym śpiewakiem, grajkiem i poetą. I ten młodzieniec grał. I ten młodzieniec śpiewał. I śpiewał te psalmy o Bogu. A kiedy on słuchał Saul, to mu się dobrze robiło. Tak my siedzimy i mamy dobrą muzykę. Mamy dobre hymny i mamy dobre kazanie. Tak nam dobrze. Ale kiedy Dawid odchodzi od Saula, moi drodzy, odchodził Dawid, odchodziły psalmy, odchodziły pieśni o Bogu, a pozostawał zły duch. Tak jak my siedzimy w kościele i się dobrze czujemy, ale kiedy odchodzimy, to zostawiamy to dobre samopoczucie w kościele i zostajemy tacy sami. Tak jak Saul. Tylko na chwilę. Tylko kiedy jesteśmy tutaj, czujemy się dobrze. Nasze serce jest wzruszone i podczas kazań, kiedy Duch Święty do nas przemawia, mówimy sobie, zmienię się. Postanawiam, że będę inny. Postanawiam, że będę inaczej postępował. Ale kiedy wychodzę, to zostawiam te moje postanowienia w kościele. I biorę je ponownie, kiedy przychodzę do kościoła. Ale kiedy wychodzę, zostawiam je znów. Tak jak Saul i Dawid. On dobrze się czuł, kiedy Dawid do niego przychodził. On dobrze się czuł i oj, ludzie się dobrze czuli, kiedy przychodzili do Ezechiela. Co nam dzisiaj Pan powie? O, niech śpiewa nam Ezechiel. Niech cudownie nam śpiewa. Niech nam mówi o Panu. Niech nam mówi, co Pan chce od nas. O, jakie to są ciężkie słowa. O, jak mnie dotknęło. O, jaki on jest ostry. O, jakie wspaniałe kazanie. Ale wychodzę i jestem ten sam. To się przydarzyło Ezechielowi. Ciekaw jestem, czy to się dzieje pastorowi Wójcikowi. A niektórych z was on jest jak śpiewak, który śpiewa piękną pieśń. Lubicie słuchać jego kazań. Lubicie ten entuzjazm, gorliwość, ale to wszystko. Ale to wszystko. Serca w tym zborze są nastawione na swój własny zysk. Na swoje własne pożądliwości i na własne pragnienia. Dzisiaj usłyszeliśmy, że Jezus Chrystus jest Panem i tylko ci mogą powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Panem, których naprawdę On jest Panem. Dzisiaj słyszeliśmy to. Na początku. Może tak nieśmiało mówił nasz brat. Ale myślę, że Duch Święty to powiedział nam. Czy ktoś dzisiaj może powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Panem i Królem? Moi drodzy, czy pozwoliliśmy Jezusowi Chrystusowi być Królem w naszym życiu? Królem całego życia, moi drodzy. Czy pozwoliliśmy Mu, czy daliśmy Mu przyzwolenie? Wiecie, są bardzo ważne dziedziny naszego życia i naszego domu, które są naznaczone, tam jest napisane tabu. Zakazane. Tabu to jest polinezyjskie słowo, które oznacza coś ukrytego. To jest coś zakrytego. To jest bardzo prywatne. On taki gra i gra i niech sobie dalej gra. Moi drodzy, kazania, które nie mają efektu, dołują strasznie kaznodzieje. Bo ja nie jestem śpiewakiem, który lubi słyszeć swój głos. Tak, piękna płyta, która śpiewa stare, słodkie pieśni. Moi drodzy, niestety to się dzieje. To się dzieje nie tylko tutaj, ale dzieje się wszędzie. Ale musimy dzisiaj rano przyznać pewną rzecz. Że namaszczeni Boży słudzy, jakim byli prorocy, to byli bardzo dziwni ludzie. To był dziwny gatunek ludzi. To był dziwny rodzaj ludzi. Pozwólcie, że wyjaśnię wam. Weźcie na przykład Izajasza. Izajasz w 20 rozdziale od 1 wersetu do 4. Widzimy, że tam Pan mówi mu, żeby zrobił bardzo dziwną rzecz. Ja może to przeczytam, bo niewiele jest tych fragmentów tego do czytania. 20. W roku, w którym Tartan wystany przez Sargona, który ruszył przeciwko Asdolowi i tak dalej. W tym to czasie rzekł Pan przez Izajasza, syna Amosa, tak? Idź i zdejmij przepaskę ze swoich bioder i zuj sandały ze swoich nóg i uczyniwszy tak, chodził nago i boso. Wtedy Pan rzekł, jak mój sługa Izajasz chodził nago i boso przez 3 lata, jako znak i przypowiednia o Egipcie i Etiopii, tak król Asyrii będzie prowadził jeńców egipskich i wygnańców etiopskich, młodzież i starców nago i boso z gołymi pośladkami ku hańbie Egiptu. Otóż Bóg mówi takiemu człowiekowi, masz chodzić nago. Przez 3 lata. I z jednym butem. Izajasz wywodził się z rodziny arystokratycznej. Bóg zrobił z niego błazna. Tak samo jak i ja nieraz się czuję. Chodź przez 3 lata. A wiecie, czemu to służyło? W 4 wersecie czytamy, że powodem tego było, tak król Asyrii będzie prowadził jeńców egipskich, wygnańców etiopskich, młodzież i starców nago i boso z gołymi pośladkiem ku hańbie Egiptu. Bóg, tak jak dzisiaj, kaznodziejom daje ilustrację, żeby zilustrować to słowo, które przekazują od Boga. Próbujemy jako kaznodzieje znaleźć odpowiednią ilustrację, żeby to zobrazować. I tak samo robili prorocy. Jak pamiętacie, ja zawsze mówię, prorocy to nie byli nikt inny jak kaznodzieje w tamtych czasach. Mówili w imieniu Pańskim. I oni zamiast tych ilustracji, które my używamy, oni swoim życiem ilustrowali. Całym sobą ilustrowali, co Bóg zamierza zrobić. Weźmy na przykład Jeremiasza. Następny prorok. Tragiczna postać. Jeremiasz w 13 rozdziale od 1 do 11 wersety. Tam Bóg nakazał Jeremiaszowi, żeby kupił lniany pas. Wspaniały pas. I miał w nim chodzić cały czas i nie prać tego. Nie prać. A po wielu dniach, kiedy już był śmierdzący i brudny, kazał Bóg, żeby go zakopał, ten pas, pod skałą jakąś, w ziemi. A później mówi po jakimś czasie Bóg, a teraz ten pas wykopiesz i załóż go. I czytamy w Jeremiaszu 13, 7 wersecie. I poszedłem nad Eufrat, grzebałem w miejscu, gdzie pas ukryłem i zabrałem go stamtąd, lecz oto pas ów był zniszczony i do niczego się nie nadawał. A w wersecie 9 czytamy, tak mówi Pan, tak zniszczą pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu. A teraz sobie wyobraźcie, mówi do mnie Bóg. Krzysztof, idź do sklepu, kup garnitur Armaniego, jedwabny krawat Armaniego, jedwabną, delikatną koszulę Armaniego, wspaniałą krokodylową skórę Armaniego albo kogoś jeszcze innego, Gucci. Kup sobie pasek, kup sobie skarpetki, kup sobie najdrobniejszą rzecz, która jest najdroższa w sklepie, jaka może być. I teraz chodź w tym co dzień w dzień. I nie myj się. I nie pierz tego.
aby ludzie to widzieli.
A później każe mi Bóg, zakup ten wspaniałe ubranie w ziemi. A po jakimś czasie przyjdzie do mnie Bóg i powie, a teraz to załóż i stań przed zborem. Co byście powiedzieli? To byłby obraz nędzy i rozpaczy. Jak Bóg poniża pychę, naszą pychę. Stałbym jako jawny obraz poniżenia. A może pamiętacie, co robił Ezechiel? Nie lepszy. Nie lepiej miał od tych dwóch pozostałych. W Ezechielu 4 rozdziale i od 1 wersetu do 4 Bóg powiedział Ezechielowi, żeby ukazał niegodziwość domu Izraela. A więc kazał mu leżeć na jednym boku przez 300 dni. Aby wszyscy widzieli, leżał tak 300 dni. Nie wiem, czy pamiętacie, ale rok ma 365 dni. Prawie cały rok musiał leżeć na jednym boku. Kiedy wydawało się, że już koniec, w 6 wersecie, kiedy już to się skończyło, Bóg mówi, a teraz się położysz na prawy bok i będziesz leżał 40 dni. Aby pokazać, co się stanie z Judą. I rzeczywiście Juda i Izrael zostały rozproszone z powodu swojej niegodziwości. Moi drodzy, czy ktoś tutaj z was by nie pomyślał, nigdy by zobaczył Ezechiela, że to jest wariat? Każdy z nas by pomyślał, to jest wariat. Gdybym ja przyszedł w zniszczonym ubraniu i powiedział, oto pycha wasza zostanie tak zniszczona, powiedzielibyście, wariat. Dzwonimy szybko po Warszawie. Niech go zakują w kajdany. Tak, tacy to byli ludzie. W pierwszym liście, w pierwszym Księdze Królewskiej, 11 rozdziale, 29 wersecie 31, mamy innego proroka. Widzimy, że Jeroboam idzie i spotyka proroka Achiasza na polu. On idzie w jedną stronę, a Achiasz idzie w drugą stronę. A czytamy tam, że Jeroboam kupił sobie nowy płaszcz. Super, najmodniejszy, nowy płaszczyk. Idzie i wiecie, i muzyczka gra, on idzie sobie i mówi, ale teraz wszyscy zobaczą, jaki mam piękny płaszcz. A ten prorok podchodzi do niego, zrywa ten płaszcz i dzieli na 12 części. 10 daje jemu, 2 zostawia sobie. Moi drodzy, co byście powiedzieli, gdybym ja raptem się rzucił i zaczął rozdzierać wasze szaty? Wariat. A prorok mówi do niego, oto 10, pan da 10 plemion tobie, a 2 pozostają. Tak, moi drodzy. To, co dzisiaj mówię, to wyzwanie do was, to jest również wyzwanie do mnie. To są słowa skierowane również i do mnie. Wiecie, pamiętacie to szaleństwo, kiedy papież poprzedni namnażał tych wszystkich świętych? I on kiedyś powiedział, że musimy mieć, on tak robi, żebyśmy mieli jak najwięcej modelu dla naszego życia. Moi drodzy, model dla naszego życia jest w Starym i w Nowym Testamencie, a głównym modelem jest Jezus Chrystus, o którym każdy zapomina w Kościele. Że to jest model dla naszego życia, model świętego. Moi drodzy, czy nie na próżno jest napisane w Hebrajczykach 13 rozdziale, że Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki dla nas wzorem jest tym samym. Ja nie potrzebuję żadnego świętego dzisiaj. To byli ludzie, którzy właśnie zwiastowali takie zwiastowanie, taki przekaz. Muszę wam powiedzieć, że wielu ludzi szanowało proroków, ale niewielu postępowało według przykazań, które oni mówili. Ci ludzie kochali ziemskie rzeczy. Ale nie smakowali, nie zasmakowali w niebiańskich. Nie rozkoszowywali się w niebiańskich rzeczach. Tak, oni przyznawali, on ma fantastyczny głos. On ma bardzo trzeźwe kazania. I właściwie mówi. Ze Słowa Bożego wiemy, że mówi tak, jak Bóg chce. I to była ich religia. To była ich religia. Słuchamy właściwych kazań. To jest nasza religia. Jesteśmy usprawiedliwieni, bo słuchamy właściwych kazań. I dzisiaj wielu ludzi ma taką właśnie religię. Moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że nie ma, że nigdy nie było tak wiele łaskoczących uszu jak dzisiaj w XXI stuleciu. Te uszy, które łechcą. Tak Biblia mówi. W życiu jeszcze tego nie było. Kiedy czytam historię, jeszcze tyle nie było uszu, które lubią być łachotane. Ach. Wiecie, moje dzieci też lubią, jak się im robi tam za uszkami. Takie senne się robią. Takim dobrze. Takim za uszkami. Moja żona też lubi, jak jej się robi. Łechce się. Moi drodzy, Ezechiel był dla nich jak przyjemny głos, który mógł śpiewać im i grać na pięknym instrumencie. Moi drodzy, ludzie ci zachwycali się słowem, ale ich sumienie nie było nigdy dotykane. Ich sumienie nie było dotknięte, ich serce nie było zmienione. Ich uszy były zadowolone. Ale sumienia nie były poruszone, żeby czynić to słowo, które słyszeli. Ich życie było budowane na piachu. Stawali się zimni i obojętni. Moi drodzy, jak długo, albo jak dawno temu miałeś do czynienia z Duchem Świętym? Jak dawno temu rozmawiałeś z Bogiem? Jak dawno temu twoje serce było dotknięte przez Bożego Ducha? Jak dawno temu poczułeś, że żyjesz w Jezusie Chrystusie? Jak dawno temu nie mogłeś przespać nocy z powodu swojego grzechu? Jak dawno temu nie mogłeś spać, ponieważ nie czyniłeś woli Bożej? Jak dawno temu nie mogłeś zasnąć, bo nie czyniłeś? Byłeś nieposłuszny Bożemu Słowu, Bożemu nakazowi. Jak dawno temu zostałeś przekonany przez Ducha Świętego? Ja zostałem przekonany do Jezusa Chrystusa, mając 19 lat. Młody chłopak. Zmarnowałem sobie życie. Przecież mogłem jeszcze 10 lat sobie pochulać. Zmarnowałem sobie życie, powiecie. Jako 19-latek uwierzyłem w Jezusa Chrystusa. I muszę wam powiedzieć, to była chłopięca, dziecięca wiara. Nikt mnie nie przekonywał, nie mówił. Ja szukałem Boga. Raptem tak się stało, zacząłem szukać Boga. Zacząłem mieć tak niesamowity głód. Szukałem 2 lata.
Przecież Bóg powinien mi dać w tej chwili, kiedy miałem pragnienie. Ale ja szukałem, ponieważ wiedziałem, że to Duch Święty mnie przekonywał, że to nie były emocje. Bo ja szukałem Boga i do dzisiaj szukam Boga, bo nie to są to emocje żadne, moi drodzy. Ale prawdziwe szukanie Boga. Nikt mnie nie jest w stanie przekonać. I nie przekonał mnie, że jest Bóg. Moi drodzy, pamiętacie te dni, kiedy Bóg was przekonał? Pamiętacie? Jak dawno to było? Moi drodzy, to były moje dziecięce, młodzieńcze przekonanie, kiedy poszedłem za Bogiem. Ale dzisiaj Bóg ma do czynienia ze mną w tej chwili, kiedy jestem dojrzałym mężczyzną w średnim wieku. Trudno uwierzyć, ale rzeczywiście tak jest. Pamiętam, kiedy miałem możliwość bycia tutaj pastorem. To już minęły 10 lat. Grubo 10 lat. Byłem młodym studentem teologii. Miałem zamiar być pastorem. Bardzo tego chciałem. Ale chciałem dlatego, że nie wiedziałem, co to jest. Kiedy poznałem moją żonę i poznałem jej rodzinę i poznałem jej ojca, który był pastorem, i kiedy widziałem, jak ludzie postępują z nim, ci wierzący, jak widziałem, jak lekceważyli sobie tego człowieka, jak poniżali tego człowieka, jak ten zbór był w rozsypce, w wojnach, kłótniach, w cielesności, powiedziałem sobie nie. I zacząłem szukać pracy. I znalazłem sobie dobrą pracę. I miałem pieniążki. I byłem szczęśliwy, bo zarabiałem coraz więcej. I byłem naprawdę zadowolony. Mówiłem od czasu do czasu kazania, których nikt nie rozumiał. Ja sam nie rozumiałem ich. Ludzie chcieli, żebym już przestał. Mój teść mnie nie rozumiał. Tylko moja teściowa mnie rozumiała. Mój szwagier mnie nie rozumiał. Moja żona ledwo co mnie rozumiała. Nie miała wyjścia. Ci, co byli w tym okresie, wiedzą, jak było. I moi drodzy, jeszcze żył mój teść, ale Bóg do mnie przemówił. Bóg mi się ukazał. Bóg dał mi zmianę. I ludzie, którzy w tym zborze jeszcze byliście, pamiętacie nagłą zmianę? Ni stąd, ni zowąd. Nagła zmiana. Ja tego może nie zauważyłem, tak, ale inni mi zaczęli mówić, ty się zmieniłeś. Po jakimś czasie zmarł mój teść. Zbór był bez pastora. A ja nadal nie chciałem być pastorem. A ja nadal nie chciałem być, nie chciałem umrzeć na zawał serca, nie chciałem być poniżany, nie chciałem być lekceważony, nie chciałem mieć tych problemów. Chciałem zarabiać pieniążki. Chciałem sobie wyjeżdżać, mieć spokojną rodzinę, spokojny dom, nie przychodzić nieraz na nabożeństwa. Jak wielu wierzących. Myślałem, że tak trzeba, że taki jest normalny człowiek, tak żyje. Ale kiedy Bóg mnie dotknął, wiedziałem, że jest inaczej. Przyszli do mnie bracia i pytają się, czy chcę być pastorem, bo widzą we mnie zmianę, że Bóg mnie używa. A ja mówię, nie. Popytamy się kogoś innego. A jeden mówi nie, drugi mówi nie i trzeci mówi nie. I tak siedziałem i wtedy Bóg mnie dotknął i mówi, będziesz. Będzie. Powiedziałem, tak, będę tymczasowo. Już 10. rok minął, kiedy jestem tymczasowo jeszcze. Ale to jest prawda, że jestem tutaj tymczasowo. Bo wiecie co? Od tamtego czasu ten zbór jest podpierany różnymi sztachetami, klamrami. To nie jest budynek jeszcze. I Bóg mi powiedział teraz, skończyły się 10 lat podpierania. Moi drodzy, dzisiaj chcę wam powiedzieć. Czy chcecie ze mną przystąpić do budowania? Czy chcecie być filarami tego zboru? Czy chcecie, aby ten zbór stał na waszych barkach? Oto jest dzisiejsze pytanie, oto dzisiejsze słowo, słowa, które ostatnio Pan mi daje. Moi drodzy, ja nie wiem, jak ja długo będę. Ten zbór przechodził różnego rodzaju wichury i trzęsienia ziemi, i powodzie. Jest najwyższy czas, aby budować filary, aby woda nie zmyła, aby wiatr nie zburzył. Jak dawno temu Bóg miał z nami do czynienia? Kiedy do was przemówił, że ten zbór jest dla was ważny? Że ten zbór dla niego jest ważny? Kiedy do was przemówił, że wy jesteście ważni dla niego, żeby tworzyć tutaj filary? Kiedy do was Bóg przemówił, mówiąc, że jesteście w pełni w grzechu, że żyjecie w nieposłuszeństwie, gdzie nasze serce, nasza dusza nie jest w porządku z Bogiem? Moi drodzy, nadszedł czas, abyśmy potraktowali to poważnie. Abyśmy stali się rzeczywiści, realni przed Bogiem. Autentyczni przed Bogiem. Aby Bóg stał się realny dla nas, moi drodzy. My często wołamy: Boże, chcemy być, abyś był realny przed nami, rzeczywisty. A czy my jesteśmy tacy? Czy my nie gramy? Czy my nie jesteśmy zachowawczy? Jeżeli chcemy, żeby Bóg był rzeczywisty dla nas, realnością, żeby zmieniał nasze życie i tych, którzy są wokół nas, dlaczego my się nie zmieniamy? Nie jesteśmy realni, rzeczywiści, autentyczni, prawdziwi. Ktoś się kiedyś mnie zapytał: pastorze, co to jest wiara? Ja mówię: wiara to musisz być szczery przed Bogiem. Musisz być szczery przed Bogiem. Musisz poważnie brać Boga. Musisz naprawdę, szczerze, poważnie brać Boga. Moi drodzy, jak poważnie bierzemy Boga, to wszystko jest dla nas możliwe. A jeżeli go sobie lekceważymy, to takie gadki o wierze, to możemy sobie mówić o jakiejś mocy. Moi drodzy, niektórzy z nas utracili tą powagę, tą szczerość przed Bogiem. To poświęcenie przed Bogiem. To poświęcenie, żeby pełnić wolę Bożą. Moi drodzy, jestem z wami jak najbardziej. Wiem, że ciężko Polakowi przemówić, ale kocham was, kocham ten zbór. Obojętnie, jaką krzywdę mi tutaj wyrządzono, to jednak jestem po to, żeby, i obiecuję wam, że będę was wspierał. Będę was zachęcał, wspierał, prowadził w Bożym Słowie jak najbardziej, jak najpełniej potrafię, jak Bóg mnie wyposaża. Ale przez kochanie rozumiemy również szczerość. Chcę być przed wami szczery. Chcę być autentyczny przed wami. A szczerość to wiecie, że oznacza otwartość. Kiedy będę musiał czasami krzyknąć. Tak jak na swoje dziecko, które bardzo kocham. Moja żona mówi, że im więcej krzyczę na mojego syna, tym bardziej on mnie kocha. Nawet jakbym go zlał, to on przychodzi i mnie kocha. Moi drodzy, ratując was, ratuję siebie. Mówiąc te kazania, ratuję siebie. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale tak Pismo mówi, że ratując was, ratuję samego siebie. Nie mogę inaczej tego robić. Pamiętacie, mówiłem o uszach, o tym, jacy jesteśmy. Chciałem przeczytać wam pewne notatki z bloga. Wiecie, blogi to są takie pamiętniki, które piszą ludzie i również inni mogą czytać w internecie. Oto jedna chrześcijanka, teraz zobaczycie. Oto pisze swoje wspomnienia. 30 listopada 2006 rok. Mieszkam w nie powiem gdzie. Dlatego mam wszędzie daleko, trochę jeżdżę po naszej Polsce pociągami, z uwagi na to, że jestem TGD-ową. TGD-owa to jest ktoś, kto śpiewa w chórze TGD. W chrześcijańskim chórze. Jutro jadę do Bydgoszczy. Tam jeszcze nie byłam. 3 stycznia 2007. Byłam na konferencji młodzieżowej Przełom. Świetni ludzie, świetne wykłady, uwielbienie, no wszystko. A flagi! Po raz pierwszy widziałam takie namaszczenie. Kobieta macha flagami lub tańczy, a we mnie dzieje się coś niesamowitego. Zaczynam rozumieć, jaki jest Bóg, Jego czystość i dobroć. I zachwyca mnie to. Kobieta zaczyna tańczyć z flagami i przychodzi Boża obecność. Wow! 18 stycznia 2007. Cieszę się na jutro. Piątek i całonocne uwielbienie w Lublinie. Odpocznę w Jego obecności. Piękne, prawda? Powiecie, że to jest piękne. Piękne. 11 lutego 2007. W charakterze PS. Chciałabym coś wyznać. Przepraszam za to słowo. Strasznie lubię słowo dupa. Jasna, blada. Wulgarna jestem. 27 marca 2007. Już od 2 miesięcy planowaliśmy ten czas. Rodziców miało nie być i wolna chata. Miały być sery i wino i dużo filmów. Spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy, w tym 2 pary kapci domowych. Przypomnę, uwielbienie. Wino i filmy. 26 września 2007. Modliłam się, by mieszkać tam, gdzie jest Boży tron. W momencie głębokiej frustracji Bóg przemówił, używając mojej racjonalności. Zadał mi 2 pytania. Co chcesz w życiu robić? Jak myślisz, do czego jesteś powołana? Wiedziałam, że uwielbienie to jest moje życie. W takim razie, jak myślisz, gdzie najlepiej mogłabyś się w tym względzie rozwijać i uczyć? I tu mnie oświeciło. Kalisz. W Kaliszu jest budowany dom modlitwy. Miejsce, gdzie uwielbienie i modlitwa trwają 24 godziny na dobę, a pastor jest osobą kochającą Bożą obecność, a więc Kalisz. Co powiecie? Co tu jest autentycznego? Czy ciemność może mieszkać z jasnością? To są kpiny. Wielu ludzi tak żyje. Wielu ludzi kpi sobie z Boga. Dzisiaj uwielbiałem Boga. Ale w nocy modlę się za swoją dziewczyną, żeby nie zaszła w ciążę. Kiedy będziemy to robić? To jest autentyczne. Znam kilka takich przypadków. Modlą się, żeby nie zaszła w ciążę. Z dziewczyną. Moi drodzy, kiedyś na nabożeństwie ewangelizacyjnym kaznodzieja wspaniale przemawiał. Ludzie zostali poruszeni. I wzywał tych, którzy chcą się poświęcić w całości dla Boga. I w tyle gdzieś była osoba na wózku inwalidzkim. I ona podjechała i pyta się tego kaznodziei, czy Bóg przyjmie pół człowieka, aby mu służył. A ten kaznodzieja mówi, tak, Bóg bardziej przyjmie pół człowieka, który jest w pełni dla Niego, niż człowieka, który jest w pełni zdrowy i jego serce jest w połowie poświęcone dla Niego. Bóg przyjmuje tych, którzy są cali dla Niego. Moi drodzy, pomyślmy sobie o naszym doświadczeniu. Jak my dzisiaj żyjemy? Czy to jest rzeczywistość? Czy to jest realność Boża? Pamiętacie, co powiedział dzisiaj apostoł Paweł nam? Abyśmy siebie badali. Abyśmy nie zostali ukarani. Badajmy się. Róbmy to. Dzisiaj przed wieczorem czytaliśmy ten fragment. Nie wiem, czy go pamiętacie. Osądzajmy samych sobie, siebie. Zróbmy to ten rachunek sumienia, o którym tutaj mówi apostoł Paweł. Oj, nie wiem, bracie, czy w czwartek będę mógł przyjść. Fatalnie się czuję. Wiecie co, ja od czwartku już choruję. Czwartek, piątek, sobota. Ciężko jestem chory. Dzisiaj jeszcze powinienem poleżeć sobie. Bracie, ja potrzebuję trochę odpoczynku. Poleżę trochę w dzień pański. Nie będę dzisiaj łamał chleba ani pił wina. Jestem zmęczony egzaminami, pracą. Halleluja, bracie i siostry. Potrzebujemy odpoczynku. Dzień pański. Musimy odpocząć trochę od Boga. Musimy odpocząć od Kościoła. Musimy odpocząć od Słowa Bożego. Odpoczywajmy. Bierzmy wolne. Bierzmy urlopy. Należy nam się to. Bóg niech pracuje. Chciał to ma. Niech robi. My przyjdziemy, jak nam coś się złego stanie. Przyjdziemy, poprosimy Go. I tak będzie musiał zrobić. Musi to zrobić, nie? Nie ma wyjścia. Pastorze, moja rodzina potrzebuje odpoczynku. Musimy na parę dni wyjechać. Nie będzie nas dzień pański. Halleluja. Moja rodzina też potrzebuje. Moje dzieci też potrzebują ojca, który pracuje i nie widzi się z nim. Moja żona mówi ciągle, że nie ma mnie. Moje dzieci nie mają ojca. Halleluja. Też potrzebuję tego. Wyjedziemy. Weźmiemy urlop. Dzień pański. Czy jesteśmy pewni tego, co wierzymy, w czym chodzimy? Czy jesteśmy autentyczni? Czy jesteśmy poważni w tym wszystkim? Czy dzisiaj, gdyby teraz siedzicie i Pan by zawołał z góry, wziął swój kościół, czy Ty byś odpowiedział na Jego wezwanie? Czy byś został porwany do góry? Czy dzisiaj jesteś tego pewny w 189%? Gdybyś dzisiaj umarł, dzisiaj w niedzielę, czy jesteś pewien, że staniesz przed Bogiem? A jeżeli staniesz przed Bogiem, czy wiesz, co Mu powiedzieć? I czy nie będziesz się bał usłyszeć to, co On powie? Czy wiemy, co dzisiaj powie nam Bóg, kiedy my umrzemy dzisiaj? Wiecie, że to może być w każdej chwili. Tutaj nasza siostra co jakiś czas omdlewała. Prawie, że była po drugiej stronie. Możemy tak samo i my. Ktoś powie, pastorze, ale niezbyt dobrze mi się powodzi tutaj. Pastorze, ja potrzebuję więcej pracować, więcej pieniędzy. Jakiegoś statusu muszę nadrobić to wszystko. To wiecie, co mi Bóg powiedział? Spójrz na Etiopię. Spójrz na te kraje, gdzie jest głód, gdzie nie mają co pić, gdzie małe dzieciaki idą do kałuży i piją tą brudną, mętną wodę. Zżerają cokolwiek jest na ziemi. Pomyślcie sobie o ludziach, którzy mają jeden pokarm dziennie. I jest tak niewystarczający, że żołądki im się kurczą i trawią sami siebie. Wtedy Bóg mi powiedział, mało masz? Mało wam? Co ty tu będziesz nam gadał? My żyjemy w Polsce, będziemy robić to, jak my chcemy. Nie, Bóg daje właśnie takich ludzi, abyśmy zobaczyli, jak dobrze nam się powodzi. Jak dobrze Bóg, jak Bóg nam błogosławi, moi drodzy. Czego wam brakuje? Macie 3 posiłki dziennie? Zjecie jakieś snaki po drodze? Lodówki są w połowie pełne przynajmniej? Zamrażarki pełne? Czyste ubrania? Dach nad głową? Szafa pełna ubrań? Nie, ja muszę więcej. To dziwne, że... Ja pamiętam czasy, kiedy był komunizm. Nie było wiele. Wiecie, to czego pragnęliśmy, to więcej Boga. To było więcej Boga. Byliśmy szczerzy. Pomagaliśmy sobie nawzajem. Nie było takiej zazdrości. Dzisiaj niczego nam nie brakuje. Mamy wszystko. Ale Bóg jest na ostatnim miejscu. Bóg jest dodatkiem. Boże, daj nam więcej. Daj nam lepszą pracę. Oby Bóg wam nie dał lepszej pracy, bo i tak nie przyjdziecie do zboru. To dziwne, że ludzie w Afryce, ludzie w tych biednych krajach szukają Boga. A ludzie tam, gdzie są, gdzie się powodzi wszystkim, zupełnie są obojętni. Bóg? Okej. Okay. Przecież dałem mu, co chciał. Moi drodzy, czy wiecie, że jesteśmy w tym ostatnim okresie kościoła Laodycei? Wiecie, co tam jest mowa o tym kościele? Wiecie, co mówi ten kościół? Pamiętacie? Jestem. Jaki? Bogaty. Jestem bogaty. Niczego mi nie brakuje. Co powiedział Bóg o nich? Biedni jesteście. Pożałowania godni jesteście. Dzisiaj Bóg mówi do nas, jesteście pożałowania godni. Jak wy wyglądacie przede mną? Przychodzimy we własnych ubraniach, własnej sprawiedliwości, własnych ciuchach, a Bóg mówi, jest jedna szata. Jeżeli chcecie pójść na ucztę baranka, jest jedna szata. Spotykam wierzących, podają mi rękę i mówią, zdrowe słowo. A czego oczekujecie, że niezdrowe słowo powiem tutaj? Że chore słowo? Że będę herezję głosił? To jest naturalne, że ja będę mówił zdrowe słowo. Ludzie są tacy super duchowi. To jest coś naturalnego, żebyśmy żyli według Słowa Bożego. Tego prawdziwego Słowa Bożego. Co, od czasu do czasu usłyszymy prawdziwe słowo? Jesteśmy zaszokowani? Wow! Dzisiaj to było zdrowe słowo. Ale rok temu to same chore słowa były. Nienormalne słowa. Wiecie, słucham tych słów. I nie słyszę nic złego w tym. Ale zmiany nadal nie ma. Bo chcę wam zapewnić, że będzie to zawsze słowo zdrowe. Nie bądźcie zdziwieni. Będzie to zawsze słowo zdrowe. Jeżeli się karmię zdrowym pokarmem, to będzie zdrowe słowo. Pamiętam ten dzień, kiedy zapytano mnie, czy chcę być pastorem. I powiedziałem, Panie, oto jestem. Jest to dla mnie nieznany grunt, bardzo niebezpieczny i bardzo się boję. Bardzo się bałem. Nikt o tym nie wie, ale bardzo się bałem. Moja żona wie. Ja każdego dnia liczyłem każdy dzień. Mówię, wytrwałem tydzień. Wytrwałem 2 tygodnie. Wytrwałem 3 tygodnie. Liczyłem, mówię, jak długo wytrwam. Boże, nie dam rady. Nikt o tym nie wie. Ale ja myślałem, że następny tydzień to już mój koniec. Że Bóg mnie już odwoła. Powie, nie, to już wystarczy. Liczyłem, liczyłem, liczyłem. Wiecie co? Od wczorajszego dnia zacząłem znów liczyć dni. Czy ja wytrwam? Boję się. Boję się znowuż. Boję się, bo zdaję sobie sprawę, jaka to jest odpowiedzialność. Tak, powiedziałem jeszcze raz wczoraj Panu, tak Panie pójdę, ale się boję. Panie pójdę, nie wiem, co mnie czeka. Wiem, że dałeś ostatnio bardzo dziwne słowo. Bardzo niezwykłe słowo. Wiem, że coś się będzie działo. Moi drodzy, ludzie w czasach Ezechiela byli to artyści, krytycy. Jak dzisiaj mamy mnóstwo krytyków filmowych. Wielu krytyków siedziało i no dobre, tutaj dobrze użył to, tutaj dobrze powiedział. No to dotknęło nas, to nie.
A więc wielu było krytyków, artystów, znawców dzieła, ale nikogo skruszonego nie było. Nikogo skruszonego, który biłby się w piersi. Pan Jezus powiedział do nas, również i apostołowie mówili do nas, abyśmy nie byli słuchaczami słowa, ale wykonawcami. Abyśmy nie byli słuchaczami słowa. Możemy kolekcjonować Słowo Boże. Możemy mieć dobrą, pokaźną kolekcję. I co z tego, moi drodzy? To nas nie zbawi. To zbawi, jeżeli będziemy żyli według tego słowa. Moi drodzy, to czego dzisiaj potrzebujemy, to wylania Bożego Ducha na nas wszystkich. To czego potrzebujemy, to wypełnienie nas Duchem Świętym. Ile razy powiedzieliście, zgadzam się z Tobą. Dobre słowo, zdrowe słowo. Ale nie postępowaliście według niego. Przyznajcie się, ile razy. Przed sobą. Robiliśmy to tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Dobre, ale żadnego wpływu na życie. Żadnej zmiany, żadnego zwrotu, żadnego wzrastania w Bogu, żadnego objawienia Ducha Bożego. Wiecie co, jedna siostra miała wizję w naszym zborze. Powiedziała, że widziała nas wszystkich, cały ten zbór, jak siedział przy stole, przy stołach na agapę. I wiecie co? Obrusy były obrzydliwe. To były szmaty. Obrzydliwe obrusy. A wszyscy siedzieli zadowoleni. Uśmiechnięci. Siedzieli przy szmatach. Niech ktoś nam to powie. Ten obraz. Siedzimy przy szmatach zadowoleni. Szczęśliwi. Jak dobrze nam się powodzi. Jak bogaci jesteśmy. Ale co tam stół pański? Szmata. Możemy przy szmatach jeść. Byle żołądek pełny był. Byle byśmy byli zadowoleni. Czy kiedykolwiek powiemy w tym zborze, Panie, ożyw nas. Czy powiemy tutaj, Panie, ożyw nas. Chciałbym się podzielić tym psalmem 138, w którym jest mowa, choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. A inaczej tłumacząc, Ty mnie ożywisz. Ty mnie ożywisz. Czy przechodzimy przez trudne chwile dzisiaj? Niestety nikt nas nie ożywi. Jak tylko Pan. Wiecie, kiedyś powiedziałem, nie wiem, czy pamiętacie to, ale to też w jednym z kazań usłyszałem i mi się przypomniało. Gdyby Bóg dzisiaj odebrał Ducha Świętego z Kościoła, 95% pracy Kościoła nie byłoby zaburzonego i Kościoły by dalej sobie funkcjonowały. Żeby kościoły funkcjonowały, nie potrzebują Boga, nie potrzebują Ducha Świętego. One dalej będą robiły charytatywne rzeczy, dalej będą robiły agapę, spotkania modlitewne, dalej będą się spotykali na konferencjach, dalej będą wymachiwać flagami, tańczyć, dalej będą śpiewać, ale nie będzie Boga. I nawet tego nie zauważą. Nawet tego nie zauważą. I Kościół jest zdziwiony, kiedy słyszy pukanie. Puk, puk, puk. No co to ten znowu chce tam? My tu elegancko uwielbiamy Boga, a tu pukanie. Kto mnie wpuści? Kto mnie wpuści? To ja, Jezus Chrystus. Kto mnie wpuści? A my się bawimy dobrze. Halleluja, chwalmy Pana, wpuśćcie mnie. Błagam Was, wpuśćcie mnie. Głośnie śpiewajmy. Halleluja. Kościół nie potrzebuje Boga, żeby być kościelnym i religijnym. Kościół nie potrzebuje Jego obecności. Jak widzicie, nie potrzebujemy wcale Ducha Świętego, żeby funkcjonować. Moi drodzy, może są jakieś dziwaki tutaj, które potrzebują Ducha Świętego. Takim jednym z dziwaków jestem ja. Bardzo potrzebuję Ducha Świętego. Nie mogę wytrzymać duszy. Moje życie nie ma sensu. Po co mi to wszystko, co mam, co będę miał? Po co mi to wszystko, powiedzcie? Co bardziej będziecie mnie kochać, jak będę miał więcej samochodów, więcej domów, lepsze ciuchy? Bardziej będziecie mnie kochać? Moi drodzy, Pan Jezus kochał tych, którzy nic nie mieli. Dlatego do Niego przychodzili. Dlatego Biblia mówi, biada wam bogacze. Biada wam bogacze, bo wielbłądowi prędzej przyciśnie się niż ty, bogaty. Pamiętacie, kiedy byliście zbawieni, kiedy te pierwsze dni, kiedy Bóg was wziął w swoje ramiona? Pamiętacie to? Halleluja, jak było cudownie. Będziemy je wspominać? Ja nie mam ochoty wspominać dni, które były. Ja mówię to, czy chcemy dzisiaj to przeżyć? Czy chcemy być w takim samym stanie? A, wtedy byłem głupi. Halleluja, Bóg mówi, bądź dla mnie głupi. Bo mądrość tego świata stała się dla Boga głupotą. Bądźmy szaleni, zakochani dla Niego. Wiecie, w kościele już kończę. Nareszcie, halleluja. Już nie mogłam się doczekać, kiedy on przestanie. Kościół w Efezie. Był to cudowny kościół. Uczyli się Słowa Bożego. Bronili Słowa Bożego. Przyjmowali apostołów. Było cudownie. Kościół wzrastał, dojrzewał. A wiecie, co powiedział Jezus Chrystus w Księdze Objawienia? O tym kościele? Mam ci za złe, że zostawiłeś swoją pierwszą miłość. Zostawiłeś tą pierwszą miłość, którą miałeś na samym początku. Jak to jest z naszą miłością dzisiaj, moi drodzy? Jak to jest z tą miłością? Jesteśmy nasyceni? Więcej wiemy? Więcej przeżyliśmy? A jak to jest z naszą miłością? Jak to jest z tym poświęceniem naszym dla Pana? Czy potrafimy poświęcić? Jednym z elementów, które powiedziałem, poświęcenia, to jest ta dziesięcina z czasu. Tych kazaniach dziwnych, które mieliśmy. Czas. Czy potrafimy poświęcić? Czy potrafimy poświęcić swoją pychę? Swój krąg bezpieczeństwa? Co się stało z ludźmi, którzy słuchali kazań Ezechiela, którzy przychodzili i słuchali proroka? Co się z nimi stało? Przeczytajcie sobie. Co się stało z tymi ludźmi? Prorok mówi, spełni się niechybnie. Wtedy poznają. Poznali, że to był prorok? Gwarantuję wam, wszyscy poznamy, że to słowo to nie moje wypociny. To słowo nie wraca puste. Słowo zawsze Boże wypełnia się. My może o nim zapominamy. Ja dziękuję Bogu, że te kazania zostały przekopiowane. Kiedy się szuka Boga, zupełnie inaczej się słucha tych kazań. Kiedy się jest obojętnym na to słowo, to jest tylko dźwięk, brzmienie. Nic nieznaczące. Właśnie takie wypociny. Taka godzina kazania. Jakbym wiedział, że tak długo, to bym nie przychodził. Słyszałem od takiego człowieka. Powstańmy.